Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji szef resortu Joachim Brudziński spotkał się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podległych MSWiA. W przerwie rozmów Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, poinformował, że widzi dobrą wolę ze strony ministerstwa. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że dyskusja będzie kontynuowana i podkreślił, że jest już jakiś dialog. Jankowski stwierdził, że nie może zdradzić żadnych szczegółów prowadzonych rozmów. Dodał, że trwa szukanie wspólnego języka i być może udało się go znaleźć. Powiedział, że wszyscy życzą sobie, aby rozmowy zakończyły się jak najszybciej. Związkowcy oczekują od ministerstwa zrealizowania 6 postulatów, m.in. podwyżki uposażeń funkcjonariuszy na poziomie zagwarantowanym żołnierzom, czy złagodzenia przepisów emerytalnych służb mundurowych. MSWiA proponuje podwyżkę, ale w wysokości ponad 300 zł w styczniu 2019 roku i ponad 250 zł od lipca. Relacja Sławka Orlika.
Protest trwa od lipca. Dołączyły do niego również inne służby mundurowe. Straż Graniczna, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna oraz Służba Celno-Skarbowa. W październiku funkcjonariusze zorganizowali w Warszawie manifestację.
My nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zwiedzić piękną Warszawę. Nie przyjechaliśmy też tutaj, żeby protestować przeciwko rządowi, ministrowi. To nie jest protest przeciwko komuś. To jest oznaka naszej determinacji i pokaz tego, jak naprawdę dzieje się w służbach mundurowych.
Wtedy minister MSWiA Joachim Brudziński zapewniał, że porozumienie jest blisko.
Na przykład obniżenie granicy wieku, w której funkcjonariusze mogliby przychodzić na emeryturę, to jest moja propozycja. Likwidacja wymogu ukończonych 55 lat, aby funkcjonariusz, który przepracował w każdej ze służb 25 lat, mógł przejść na emeryturę. Co do podwyżek, to postulat 650 zł właściwie został spełniony, dlatego że 310 zł to jest podwyżka od 1 stycznia już zagwarantowana w ramach Funduszu Programu Modernizacyjnego Polskiej Policji. Ja na stole położyłem 250 zł od 1 lipca i w końcu 100% płatnych nadgodzin. To też jest oferta, którą ja położyłem na stole.
W zapewnienia nie wierzył jednak Rafał Jankowski, szef Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
My już w żadne zapowiedzi nie wierzymy. Musimy podpisać porozumienie. Porozumienie z ministrem Brudzińskim zakończy protest.
Według szacunków dziś na zwolnieniu w skali kraju przebywa około 30 tysięcy funkcjonariuszy. W niektórych miejscowościach z tego powodu zamknięte są posterunki. Policji pomagają strażnicy miejscy, m.in. w Szczecinie i w Radomiu. Tam do pracy w policji oddelegowano 4 strażników, o czym mówi zastępca komendanta Grzegorz Sambor.
Wpłynęła do nas pismo o prośba komendanta miejskiego policji o wspomożenie Wydziału Ruchu Drogowego.
Jak mówi Marian Boguszyński, przewodniczący NSZZ Policjantów naszego województwa, w niektórych miejscowościach na L4 jest nawet 90% funkcjonariuszy. Tak jest m.in. w Sławnie, Łobzie i Szczecinku. Fala zwolnień nasiliła się po długim weekendzie. Oficjalne powody to m.in. zmęczenie oraz stres. Nieoficjalnie to walka o podwyżki wynagrodzeń.
My jako związek nie popieramy tego z tego powodu, że my jesteśmy za tym, żeby to zrobić pokojowo, dogadać się ze stroną rządową. Nie namawiamy do zwolnienia lekarskiej, potwierdzimy, że jest rota ślubowania i policjanci powinni spełniać rotę ślubowania.
O 11 rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli związków zawodowych i ministerstwa. Optymistą był przewodniczący Rafał Jankowski.
Nie mogę zdradzić żadnych szczegółów naszych rozmów. Szukamy wspólnego języka. Powiem nawet więcej, że być może znaleźliśmy już ten wspólny język. Życzyłbym sobie i pewno wszyscy by sobie życzyli, żeby te rozmowy zakończyły się jak najszybciej.
To była relacja Sławka Orlika, a w studiu są już goście, których proszę o założenie słuchawek. Marian Boguszyński, przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przemysław Nadolski, oficer policji w stanie spoczynku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I telefonicznie jest z nami doktor nauk medycznych Łukasz Tyszler, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
Panowie, zacznijmy od właśnie kwestii protestu, jak ustaliłem, nieformalnego protestu, polegającego na tym, że funkcjonariusze policji biorą zwolnienia lekarskie. Jak mówił w naszym felietonie obecny w studiu Marian Boguszyński, są takie właśnie komendy policji, gdzie 90% funkcjonariuszy w Zachodniopomorskim jest na L4. My dzisiaj uzyskaliśmy z Komendy Wojewódzkiej informację, że ogólnie w Zachodniopomorskim 36% funkcjonariuszy nie było właśnie w służbie z powodu zwolnień lekarskich. Czy pan Marian Boguszyński może potwierdzić, pan przewodniczący, taką liczbę?
Panie rektorze, mogę potwierdzić z tego powodu, że w różnych jednostkach różna ilość policjantów pracuje, w jednym garnizonie zwiększy. powiatówka Ruga Mniejsza, razem to się tak skumuluje. Bo na przykład największą jednostką jest Komenda Wojewódzka, Komenda Miejska w Szczecinie, czy Komenda w Koszalinie.
Jak pan odbiera taką formę protestu właśnie brania zwolnienia lekarskiego? Przypominam rotę ślubowania policyjnego, gdzie mamy napisane strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Panie rektorze, my zaczęliśmy od marca rozmowy z stroną rządową, żebyśmy dojść do porozumienia w sferach tych naszych podwyżek, sytuacji w służbach, że jest mało kandydatów do policji i uporządkowanie pewnych rzeczy, na przykład L4, bo ona jest inna niż ustawa normalnie ZUS-owska. Trwało to niestety parę miesięcy. W październiku była pikieta duża w Warszawie, pierwszy raz taką widziałem dużą służb mundurowych. I cały czas były rozmowy prowadzone, do niczego nie doprowadzały i widać, że zostało to nam trochę, uciekło to wszystko pod kontroli i zaczęło się to, co się zaczęło. I to pan przeczytał rotę ślubowania, no przykro mi, że taka sytuacja jest, ale niestety policjanci są zmęczeni tym sytuacją i chyba poszli do lekarza, żeby leczyć się, żeby było lepiej.
Czy taka forma protestu była inspirowana przez policyjny związek zawodowy?
Nie. My myśleliśmy, że właśnie w ramach pouczeń akcji protestacyjnej w Warszawie spróbujemy się dogadać ze stroną rządową, żebyśmy osiągnęli te propozycje nasze 6 punktów.
Przenosimy się do doktora nauk medycznych Łukasza Tischlera. Panie doktorze, jak to jest, że tyle zwolnień lekarskich policjanci biorą? Proszę wyjaśnić specyfikę, w której funkcjonuje lekarz. Przychodzi do niego policjant i mówi na przykład, że jest przemęczony, ma stany lękowe, albo boli go kręgosłup, co obiektywnie trudno jest stwierdzić, czy lekarz może odmówić wydania zwolnienia lekarskiego?
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no lekarz, jak i zresztą policjant, pełni rolę służebną w społeczeństwie i nie może odmówić pomocy, jeżeli zgłasza się do niego pacjent, no w tym momencie policjant, no ale uskarżający się na chociażby infekcję, mamy okres jesienny, stres i przemęczenie, albo tak jak Pan Redaktor wspomniał, bóle, chociażby kręgosłupa, no to jego obowiązkiem jest podjąć wszelkie działania, najpierw diagnostyczne, czyli bada pacjenta, oraz lecznicze. Trudno mi wyobrazić sobie sytuację, że chociażby znając z doniesień medialnych sytuację, że policjanci w jakiś sposób większy niż normalnie zapadają na różne choroby, będzie prowadził tutaj jakieś śledztwo w tym zakresie i na przykład odmawiał udzielenia pomocy. Nie ma do tego ani prawa moralnego, ani etycznego. Tutaj no, wszystko po stronie pacjenta, w tym momencie policjantów. Abstrahując od tego, czy to jest to forma protestu, czy może nawet taki, bym powiedział, krzyk o pomoc, bo często pacjenci w różnych stanach chorobowych uciekają się do pomocy lekarskiej po to, żeby zwrócić na jakiś problem swoją uwagę. No tutaj lekarze specjalnie niewiele mają do powiedzenia w tej kwestii. Natomiast ja jeszcze tylko chciałem nadmienić jedną rzecz, bo pamiętamy takie zwolnienia lekarskie wydawane dość masowo w Podkarpaciu, kiedy strajkowały pielęgniarki. No, policjanci strajkować nie mogą. Natomiast wtedy tam oparły się pewne procedury o funkcje kontrolne ZUS-u. Natomiast Państwo muszą wiedzieć, pewnie goście studiów to wiedzą, ale nasi słuchacze może mniej, że jeżeli chodzi o policjantów, to ustawa o policji, tam dokładnie chyba artykuł 121e, mówi o tym, że no, policjanci są wyłączeni spod nadzoru ZUS-u w tej kwestii. Takie zwolnienia mogą kontrolować jedynie policyjne komisje lekarskie oraz sami przełożeni funkcjonariuszy. Także to jak gdyby w ogóle nie dotyka izb lekarskich, lekarzy jako takich i wprost nie mamy takich możliwości, aby poddawać wątpliwość skargi naszych pacjentów.
Ale mamy zapewnienia ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że takich kontroli zasadności tych zwolnień lekarskich nie będzie. Do rozmowy zapraszaliśmy przedstawiciela MSW IA, ale niestety właśnie z powodu rozmów między innymi nikt nie mógł z nami dzisiaj rozmawiać. Ja przypomnę, że Joachim Brudziński zaapelował do policjantów, aby nie destabilizowali pracy policji. No i zobowiązał też Joachim Brudziński komendantów do podjęcia rozmów z policjantami w sprawie protestu. Zaznaczył jednocześnie, że rząd przeznaczył na program modernizacji służb mundurowych 9 miliardów złotych. 6 z nich ma trafić do policji. Zanim przejdę do rozmowy i pytania z Przemysławem Nadolskim, jeszcze pytanie do Mariana Boguszyńskiego, przewodniczącego NSZZ Policjantów Województwa. Czy ma pan sygnały, że takie rozmowy w sprawie protestu z komendanci odbywają z funkcjonariuszami na terenie garnizonu zachodniopomorskiego?
Wiem, że rozmawiają. Policjanci rozmawiają, swoje atuty przekazują. To jest rozmowa taka typowo nie służbowa, tylko typowo taka przyjacielska. W pewnych momentach może trochę inaczej dobiega, ale nie ma takiej sytuacji, jak niektórych puszczają informacje w kraju, że puszczany, że przełożony dzwoni i pyta się, dlaczego policjant jest na zwolnieniu i co się stało, że poszedł na zwolnienie, że to coś mu przeblokuje. Takich sygnałów w województwie garnizonie nie mam.
Na naszym radiowym Facebooku zapytałem słuchaczy, czy popieracie ten strajk. Na razie jest jedna osoba, która się wypowiedziała, jak najbardziej, ale 4 dały znak lubię to. No to myślę, że te osoby również popierają. Przemysław Nadolski, tak jak powiedziałem, oficer policji w stanie spoczynku. Z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, jak pan odbiera takie informacje? 36% funkcjonariuszy w Zachodniopomorskiem dzisiaj nie było w służbie, a są takie miejsca jak Sławno, Łobez, Szczecinek, gdzie 90% jest na L4.
No z całą pewnością jest to bardzo poważny problem dla całego państwa. To nie tylko nasze województwo, bo tutaj my jesteśmy jednym z kilkunastu województw, w którym ten protest ma miejsce. Ale trzeba pamiętać o jednym i trzeba wspomnieć, bo wspomniał pan redaktor o rocie ślubowania policyjnego. Właśnie, w czasie pokoju nawet żołnierze nie muszą ryzykować życia. Nikt tego od nich nie oczekuje. Natomiast policjanci muszą za pana, za mnie narażać swoje życie i w razie czego to życie oddać. Natomiast traktowani są tak, jakby byli po prostu pomagierami czyimiś tam. Przypomnę tylko słynną akcję z dowożeniem wieśmaków dla wiceministra spraw wewnętrznych. Inny wiceminister sobie zażyczył rozrzucanie konfetti, prawda, ze śmigłowca i tak dalej. Tak są traktowani policjanci. Przypomnę naszych policjantów, którzy jak idioci jeździli z skrzydełkami aniołków po mieście i cała Polska, może już nie tylko Polska, śmiała się z nich i śmieje się do dzisiaj. Tak są traktowani ci ludzie, którzy właśnie z narażeniem zdrowia i życia pracują dla nas. Nie pracują, służą tak naprawdę, bo praca policjanta nie kończy się po 8 godzinach zamknięciem szafy, wyjściem z jednostki, powrotem do domu, bo praca to jest służba. Więc jeżeli nasz stan psychofizyczny nam na to pozwala, my w każdym momencie musimy jako policjanci interweniować, działać, pracować. Ja sam jako policjant prawie przypłaciłem to życiem, ponieważ zatrzymywałem sprawcę zabójstwa sam, a wyszedłem po mleko dla dziecka. I tak to się skończyło, że zobaczyli mnie moi bliscy po 3 tygodniach, kiedy wróciłem ze szpitala. I tak to wygląda. Natomiast niestety, ale w ostatnich latach szczególnie ten etos policjanta, ten szacunek do munduru przede wszystkim nie w żaden sposób nie jest kojarzony z policjantami. My mamy tutaj wiele szacunku do armii, prawda? Natomiast nie wspominamy o tym, że ci, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, po pierwsze oczekują tego szacunku, bo nie czarujmy się. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wiek emerytalny i tak dalej, i tak dalej, i o 100% płatność za zwolnienia lekarskie. Tu chodzi przede wszystkim o przywrócenie godności zawodowi policjanta, a w ostatnich latach tego po prostu w naszym kraju nie ma. Można, zresztą to już mamy tutaj wiele przykładów żartów z policjantów, co jest niewyobrażalne. Przypomnę wszystkim słuchaczom, że śmieszny filmik pod tytułem Żandarm na emeryturze zaczynał się pierwszym tekstem po francusku, że my szanujemy żandarmów, a to, co pokazujemy, jest fikcją. Natomiast nie może tak być, żeby ludzie, którzy ryzykują dla nas życie, byli w ten sposób traktowani, żeby oni zarabiali tyle, ile zarabiają, po 2000 zł, a jeżeli pojedzie na szkołę, to dostaje mniej i musi z tego utrzymać rodzinę. Ja już pomijam werbunek do policji, który w tej chwili zupełnie leży i jakość kandydatu do policji jest zupełnie inna od tego, czego byśmy oczekiwali, ale właśnie to wszystko składa się na brak szacunku właśnie do policjantów.
A propos tego, co pan powiedział o prestiżu zawodu, przede mną badania, co prawda z 27 listopada 2013 roku, przeprowadzone przez CBOS, o prestiżu zawodów. I tak na pierwszym miejscu znalazł się strażak, potem profesor, potem górnik, robotnik wykwalifikowany. No i potem mamy pielęgniarka, nauczyciel, lekarz i długo i dopiero policjant się znalazł na którymś tam, nawet nie w pierwszej dziesiątce, miejscu. Wróćmy jednak do spraw bieżących. Przed nami w Warszawie Marsz Biało-Czerwony i także Marsz Niepodległości. Dwa marsze, wszystko na to wskazuje, będą w stolicy. U nas też będzie Marsz Niepodległości, ale on przebiega spokojnie, więc mam nadzieję, że przy zabezpieczeniu, jakim ono będzie, będzie spokojnie, chociaż to nigdy nie wiadomo. Wiemy, że komendant główny policji zaapelował do policjantów, żeby przyjechali do Warszawy, oferując 1000 złotych, ale wiem, że tam udało się zgromadzić chyba 2 bataliony, a potrzeba 25 na razie. I wiem, że również komendanci powiatowi mają takim policjantom wypłacić 500 zł. Czy pana zdaniem, pytanie do przewodniczącego Mariana Boguszyńskiego, te dwa marsze w Warszawie będą zabezpieczone we właściwy sposób? Uda się zgromadzić właśnie odpowiednią liczbę policjantów? Pytam o to również w kontekście proponowanego chyba przez związki zawodowe protestu jutro i pojutrze, czyli o oddawanie krwi. Przypomnę, że za oddawanie krwi przysługuje dzień wolny.
To trochę jest inaczej, panie rektorze. Odnośnie krwi to musimy przełożoną zgłosić. Czy możemy, czy jakie są ważniejsze sytuacje służbowe, to niestety przełożony nie zgodzi się. My mamy też,
czyli
u siebie...
przed oddaniem krwi trzeba zgłosić, jeżeli przełożony zatwierdzi, czyli tutaj ta forma protestu raczej nie jest tak prosta w realizacji.
Mhm. Sytuacja jest taka, że nie tylko w Warszawie są zabezpieczenia marszów, tak samo są mecze ligowe, które trzeba zabezpieczyć. Nie tylko w Szczecinie, przypominam, że Legia przyjeżdża. Są tak samo inne mecze ligowe w powiatach.
Ja dodam, przerwę panu, na południu Polski już jest jeden przypadek, w drugiej lidze mecz się nie odbędzie, bo policja nie będzie w stanie go zabezpieczyć.
Dlatego tutaj nie mówmy tylko o Warszawie, mówmy też o działaniach normalnych, codziennych, które policjanci wykonują u siebie w powiatach, w Szczecinie. I tylko to jest dodatkowa rzecz, którą co roku nasi policjanci wspierali. W granicach 200 policjantów jechało do Warszawy wspierać zabezpieczenie 1 listopada, czy innych zabezpieczeń, czy Światowych Dni Młodzieży, czy inne rzeczy. My jesteśmy do tego przygotowani. Panie rektorze, my tak samo musimy przypomnieć, że mamy sezon letni, strefę nadmorską, którzy nasi też policjanci tu ze Szczecina czy z jednostek jadą wspierać strefę nadmorską. Policjanci są przyzwyczajeni do tego, że muszą wspierać, bo niestety garnizon zaporoski i ma 9% wakatów, nie ma chętnych do policji i wiadomo, że trzeba sobie siebie wspierać, nie tylko z komend powiatowych, z wojewódzkich, też wspierają te właśnie działania wszystkich, które się dzieją w powiatach.
Przemysław Nadolski.
Trzeba pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której dzisiaj nie wspominaliśmy, a mianowicie o tym, że policjanci wykonują zadania konwojowe na potrzeby sądów. I to jest kolejna rzecz, która tak naprawdę powinna być już dawno przeflancowana do Ministerstwa Sprawiedliwości i Służba Więzienna powinna sobie sama konwojować osoby skazane. Natomiast wykonuje to niestety policja bardzo dużymi siłami. I to też jest bardzo poważny problem i bardzo duże osłabienie, ponieważ część rozpraw po prostu się nie odbędzie. Z całą pewnością policjanci, których nie ma w tej chwili, są na zwolnieniach lekarskich, no, będą potrzebni do przewożenia osób skazanych, osób zatrzymanych, oskarżonych. I niestety, ale tych konwojów nie będzie.
510-37-36, 510-37-32. Czekamy na opinię naszych słuchaczy. Cytowałem już ten poziom prestiżu, wskazywałem naszym słuchaczom, dotyczący właśnie policjantów. Natomiast jeżeli chodzi o pracę policji, to mamy tu badanie z 16 marca 2018 roku CBOS. I okazuje się właśnie o działania instytucji publicznych, kiedy CBOS zapytał, to ankietowani najlepiej wypowiadali się o pracy policji. Pozytywnie oceniło ją 68% respondentów. A tymczasem, panie przewodniczący, jest tak, że wy poza tymi postulatami, które znamy, to jest może mniej znany postulat, jest postulat reformy policji. Jak chcielibyście zreformować policję?
Panie doktorze, to trzeba siąść, porozmawiać właśnie, to co Maciek, Przemek zaczął rozmawiać odnośnie z policji, konwojówki i inne rzeczy, które były porządkowe, które inne instytucje powinny przyjąć te zadania. Tak samo przypomniałem, że są ustawa o imprezach masowych, która pewne rzeczy reguluje, a do tej pory te kluby sportowe i inne rzeczy nie płacą na poczet zabezpieczeń pieniędzy. Trzeba by było to zreformować, uporządkować, żeby te osoby, które musimy wzmacniać ich działania, zabezpieczać, też były odpowiedzialne i zaczęły płacić za te rzeczy, które na Zachodzie się takie rzeczy dzieją.
Ja tylko wejdę jeszcze w słowo. Jest jeszcze jedna rzecz, o której tutaj mało kto pamięta, jeżeli chodzi o reformę policji, tak prosta, prozaiczna sprawa, jak chociażby stopnie policyjne, które tak naprawdę nie zmieniły się od czasów komuny. Co z tego, że one się inaczej nazywają, jeżeli oznaczenia i ilość tych stopni jest taka sama. Wystarczyłoby kilka stopni tak naprawdę w policji, tak jak wszędzie na świecie się to odbywa, a nie, że my mamy wojskową strukturę w policji, dowodzą generałowie w dalszym ciągu, mamy pułkowników, majorów, podpułkowników, kapitanów i tak nieważne, że to się inaczej nazywa, to nie ma najmniejszego znaczenia. Tym wszystkim ludziom są przyporządkowane etaty, są przyporządkowane widełki, bałagan totalny, jeżeli chodzi o to, wystarczyłoby, tak jak w tej chwili w innych służbach, chociażby w CBA, tak? Mamy etat, mamy tam stopień przypisany do etatu i koniec, nie ma żadnego kombinowania, jest po prostu kilka funkcji w drabince i jest to jasne, przejrzyste i uporządkowane. Dokładnie to samo dotyczy policji. My w tej chwili mamy próby podporządkowywania pododdziałów antyterrorystycznych centralnie pod biuro operacji antyterrorystycznych. Absurd totalny, prawda? Tutaj o działaniach szczecińskich antyterrorystów będzie decydował, prawda, dyrektor w stopniu generała, jak podejrzewam, w Warszawie. Wtedy, kiedy trzeba będzie wejść do mieszkania i uspokoić pijaka, bo tym się zajmuje SPAP szczeciński, czyli pododdział antyterrorystyczny. I ktoś w Warszawie będzie wydawał polecenia i rozkazy do działań. Więc mamy tutaj oczywisty konflikt interesów, jak sądzę, albo może inaczej, czyjeś interesy są tam w Warszawie ważniejsze niż naszych policjantów tutaj szczecińskich, a dotyczy to oczywiście wszystkich województw.
Przypomnę, że szef MSWiA zadeklarował, że rząd przeznaczył na program modernizacji służb mundurowych, w tym policji 9 miliardów złotych i z tego właśnie na policję ma trafić 6 miliardów złotych. Przypomnę też list ministra Joachima Brudzińskiego z 25 września, to przed panów protestem w Warszawie, tak, który miał miejsce 2 października. I wtedy minister pisał tak: zaproponowałem dodatkowe 253 zł podwyżki od 1 lipca 2019 dla wszystkich funkcjonariuszy. Podkreślam, to kwota dodatkowa. Niezależnie od tego, od 1 stycznia 2019 w ramach modernizacji otrzymacie średnio 309 zł podwyżki. Oznacza to, że w lipcu 2019 będziecie zarabiali średnio około 1100 zł więcej niż w 2015 roku. Pytanie do przewodniczącego Mariana Boguszyńskiego. Czy państwo chcecie podwyżki 1000 zł, czy 650 zł, czy już są inne negocjacyjne teraz cele?
Panie redaktorze, to nikt nie mówił, że od 2015 jesteśmy 1100 zł. Sytuacja jest taka, że różne były podwyżki, różne pieniądze zostawali na różnych stanowiskach. To nie jest tak, że każdy dostał 1100 zł. Sytuacja jest jedna ważna, że teraz nie mamy problemy z zatrudnieniem kogokolwiek do policji, żeby przyjść do służby. Mamy 9% wakatów. Z czym to jest spowodowane? Z tym, co tutaj Przemek powiedział. Małe zarobki. My chcemy, żeby ten zawód był bardziej atrakcyjny.
A powiedzmy, ile funkcjonariusz po tej służbie przygotowawczej i tak dalej, który
wchodzi do służby? W granicach 2200.
Na rękę?
Na rękę.
I mam ważną informację z ostatniej chwili. Podajemy za RMF24. Tuż przed godziną 21 związkowcy służb mundurowych zawarli porozumienie z kierownictwem spraw wewnętrznych i administracji, ale na razie nie znamy szczegółów, chociaż dzisiaj jeszcze mają być znane te szczegóły. Jak pan sądzi, panie przewodniczący, w jaką stronę to pójdzie? Kompromisu, spotkania się w połowie drogi? Ponieważ państwo mówili, że z niektórych, i przypomnijmy, z których postulatów możecie zrezygnować albo negocjować.
Panie rektorze, pewne rzeczy nie mogę zdradzić, bo mówiliśmy się na pewne rzeczy, że nie będziemy rozmawiać przez media, tylko nareszcie przy stole rozmawiać będziemy o sprawach policyjnych, a nie będziemy chodzić do mediów. Po najgorsze to sytuacja rozmowa ministra z przewodniczącym zarządu głównego przez media i konsultowanie pewnych rzeczy i pewnych rzeczy. Najważniejsze jest miejsce spotkanie, dyskusja i ustalanie pewnych kierunków dla dobra tej formacji, nie tylko policjantów, bo my rozmawiamy o strażakach, rozmawiamy tak o strażnikach granicznych, żebyśmy nie zapomnieli, my rozmawiamy o wszystkich służbach mundurowych, nie tylko o policjantach.
Ja przypomnę list Rafała Jankowskiego, przewodniczącego, szefa Związku Zawodowego Policjantów do ministra Joachima Brudzińskiego. To jest list 3 listopada. Myślę, ten list właśnie zaskutkował tym, że są te dzisiejsze rozmowy. No i oczywiście pewnie to branie zwolnień lekarskich. Przypomnę fragment tego listu. Kierując się dobrem wszystkich policjantów, a także troską o bezpieczeństwo naszych rodaków, apeluję do pana o natychmiastowe spotkanie, obserwując rozwój bieżącej sytuacji. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to reakcja środowiska policyjnego na pozorowany dialog i brak woli spełnienia postulatów NSZZ policjantów. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, z tych informacji pierwszych, które mamy, że skończył się pozorowany dialog i zaczął się dialog poważny. Czy pana zdaniem, jeżeli te informacje się potwierdzą właśnie o podpisaniu porozumienia, o tym, że poznamy jego treść, to jest początek tej drogi, o którym państwu chodziło, o tym, żeby etos tego zawodu był na bardzo wysokim poziomie?
Właśnie przed przyjściem redakcji rozmawiałem z Rafałem, Rafał dzwonił, rozmawialiśmy, pewne rzeczy konsultowaliśmy. To jest, myślę, że będzie nareszcie krok do przodu, a nie cały czas do tyłu. Żeby właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, etos i wszystko wróciło, żeby byli chętni do pracy w naszej służbie, żeby państwo się czuło bezpiecznie i to, co pan podał, wyniki oceny społecznej naszej, żeby było dalej wysokie, żebyśmy dalej społeczeństwo nas odbierało bardzo dobrze za naszą służbę dla społeczeństwa. I tutaj, jak Przemek powiedział, my cały czas jesteśmy na wojnie z przestępcami, a wojsko cały czas się szkoli, dlatego tutaj porównania pewnych rzeczy. No i jest jeszcze jedna sytuacja, którą my będziemy przy tej okazji tej proponowali. Przypominamy, że wojsko ma 2% PKB, ma mieć 2,5% PKB i może, żeby do takiej sytuacji nie doszło, trzeba zrobić, my próbujemy robić projekt obywatelski odnośnie PKB dla policji. Dla służb mundurowych, żeby te pewne rzeczy były uporządkowane, żeby pewne rzeczy były tak w wojsku przypisane do formacji, żebyśmy nie patrzyli się, czy w państwie są pieniądze, czy nie, żeby ta firma była dofinansowana, że nie było potrzeba programu modernizacyjnego, żeby te wszystkie
tylko,
sprawy...
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, tylko że wydatkowanie tych pieniędzy musi być nie takie jak w armii, że jak się ma już te 2 czy 2,5%, żeby wydawać, że tak powiem, jak popadnie, tylko robić to z głową, a na razie to, co robi policja, także kupują Black Hawki, prawda, najdroższe śmigłowce zupełnie nieprzystosowane do działań antyterrorystycznych w naszym kraju, tylko po to, żeby szmal wydać po prostu. Tak bardzo prosto to się
panowie,
wydaje.
Że
Przemek, nie o to co
racjonalnie jest wydawane. W każdym razie najważniejsze jest to, że panowie spotkali się, mam nadzieję, w połowie drogi. Udało się wynegocjować kompromis. Mam nadzieję, że o 22:00 czy też w kolejnych serwisach Radia Szczecin jutro rano podamy szczegóły tych rozmów, a przypomnę, że rzeczywistość jest na razie taka, tak jak mówił zresztą rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Na służbę wyjeżdżają naczelnicy, kierownicy, a nawet komendanci. No i priorytetem są oczywiście interwencje związane z ratowaniem życia i zdrowia. Panowie, dziękuję panom za tę rozmowę. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w lepszych nastrojach i potwierdzimy te informacje o tym, że porozumienie pomiędzy związkowcami policyjnymi, nie tylko policyjnymi, oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji zostało zawarte. Marian Boguszyński, przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przemysław Nadolski, oficer policji w stanie spoczynku. Dziękuję.
Dziękuję.
A wcześniej był z nami doktor nauk medycznych Łukasz Tyszler, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.